W studiu Radia Kraków witam już naszych gości. Michał Niepielski, Wojciech Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz mecenas Anna Niedźwiecka z Fundacji Kolektiwa. Fundacja zajmuje się szerzeniem wiedzy prawniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W najbliższą sobotę w Krakowie odbędzie się Marsz Równości. Po raz pierwszy w tym marszu pójdzie prezydent miasta Krakowa, nowy prezydent Aleksander Miszalski, za co powszechnie jest chwalony i doceniany. Czy taki gest jest ważny dla środowiska LGBTQ+?
Bardzo ważny, ponieważ pokazuje, że prezydent deklaruje jakby otwartość na całą społeczność samorządową. Dotychczas od kilku lat prezydent Majchrowski obejmował patronat, natomiast nie brał w nim udziału. I dosyć długo musimy przyznać, że czekaliśmy na ten gest, najpierw patronatu, a teraz właśnie już uczestnictwa prezydenta miasta. No jest to bardzo ważne ze względów takich właśnie symbolicznych. No i dla nas po prostu jest to ogromne takie pozytywne przeżycie.
Tak, i mieliśmy takie poczucie, że Kraków zostaje cały czas w tyle, bo były inne miasta, była Warszawa, był Gdańsk, był Poznań, gdzie prezydenci miast obejmowali patronatem Marsz Równości od wielu lat, a w Krakowie cały czas nic. Prezydent co prawda objął patronatem, ale tak jakby się też nie pojawiał na tym marszu, więc no chcielibyśmy zobaczyć prezydenta miasta na Marszu Równości, no i w końcu doczekaliśmy się.
Jesteście jedną z pięciu par, które zaskarżyły Polskę w Strasburgu i wygrały, ponieważ, jak czytamy w orzeczeniu, Polska naruszyła artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez brak ochrony związków jednopłciowych. 12 grudnia ubiegłego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu to ogłosił. Walczyliście o to przez 6 długich lat.
To znaczy, trudno powiedzieć, że to jest 6-letnia walka, bo to była taka walka z przerwami. Myśmy się zakwalifikowali do tego procesu całego, bo to nie jest tak, że sami sobie poszliśmy do sądu, żeby polskie państwo pozywać, tylko byliśmy częścią większej
koalicji,
tak. Koalicji, to się nazywa koalicja
na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej.
Tak. No i przystąpiliśmy do tej koalicji. Znaczy, odbyło się to tak troszkę żartobliwie. Mówię, że Wojtek gdzieś znalazł na stronie KPH, zdaje się, takie ogłoszenie, że szukają par, która by się zgłosiła do tak zwanej litygacji strategicznej właśnie w sprawach równości małżeńskiej. A to chodziło o to, żeby przejść całą prawną ścieżkę w Polsce, która udowodni, że nie możemy w żaden sposób zalegalizować własnego długoletniego związku. Wyczerpać tą polską ścieżkę prawną i w ten sposób pozwać, na tej podstawie pozwać państwo polskie do Trybunału w Strasburgu, no żeby coś z tym to państwo zrobiło. To było oparte na sprawie, która wcześniej miała miejsce we Włoszech, sprawa Oliari Inni. Włochy też przegrały tą sprawę i potem, zaraz po tym wyroku, związki partnerskie we Włoszech zostały wprowadzone, więc spodziewaliśmy się, że w Polsce będzie podobnie. No i do tej koalicji przystąpiliśmy właśnie takiej na tej zasadzie, że Wojtek znalazł ogłoszenie. No i zapytał mnie, czy to co, wchodzimy w to? A ja tak zupełnie nie zastanawiając się nad tym, co to oznacza, mówię, tak, oczywiście, nigdy nic w życiu nie wygrałem, więc w związku z tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że w takim castingu w ogóle będzie jakiś sukces, prawda? A tu za 2 tygodnie przychodzi informacja, bum, jesteśmy zakwalifikowani. No i wtedy dopiero zacząłem myśleć, co to tak naprawdę dla nas oznacza. Znaczy trochę przewrócenie życia do góry nogami, dlatego że z...
No to oznaczało tak, wyjście tak, trochę właśnie...
Wyjście z cienia.
Tak, strefy anonimowości po prostu.
Tak, do trochę właśnie odsłonięcia się publicznie i... No i też skonfrontowania się, bo pierwszym elementem tego procesu było pójście do Urzędu Stanu Cywilnego i to było...
W Bochni.
Tak, akurat w Bochni ze względów takich na czas toczących się spraw w tamtej jurysdykcji, jak prawnicy i prawniczki opiekujące się nami nam wskazały. Właśnie tam sprawy toczyły się krócej. W związku z czym było to dla nas też dodatkowe wyzwanie, bo no, w Krakowie wydawało nam się, że to tak...
Pójdziemy tam, wypijemy kawkę, zresztą mieliśmy znajomego w Urzędzie Stanu Cywilnego, tak. Więc myślę, że bułka z masłem, a tu bum, Bochnia. Tak, więc, to było stresujące, bo ja wiem, że dla...
Odmówiono wam z marszu?
Znaczy, to tak nie było, bo myśmy pojechali do Urzędu Stanu Cywilnego i też trochę tak z duszą na ramieniu myśleliśmy, nie, może jakaś demonstracja, ktoś się dowie, tutaj zaraz nas napadną narodowcy, nie wiadomo, co się stanie. Ale nic się takiego nie stało. Weszliśmy do tego urzędu, zapytaliśmy tam którąś z pani urzędniczek, no, chcieliśmy zawrzeć związek i tutaj chcieliśmy zapytać się o możliwość. Ja tak spojrzałam, to do pani kierowniczki. No to poszliśmy do pani kierowniczki. No i ona na początku po prostu zrobiła duże oczy i zapytała się, czy tak, ale panowie są obaj płci męskiej. No tak. No i ona skonfundowała.
Konsternacja,
nie wiedziała, o co chodzi, no ale szybko wytłumaczyliśmy jej, że to chodzi o to, żeby właśnie ten cały proces przejść i my wiemy, że ona nam musi dać odmowę i tylko chodzi o to, żeby nam po prostu ją dała. No więc ona wpadała w takie różne stany. Raz była taka paternalistyczna i mówiła, że no ja nie mogę przecież, bo wiecie, a w ogóle to, czy nie moglibyście pojechać do Wieliczki, tam jest przecież macie bliżej z Krakowa. No.
Trochę taki gorący kartofel.
Kukucze jaje.
Tak, ale w końcu po dłuższym tam pobycie, ona rzeczywiście, no chyba pierwszy raz, ale nie dziwię się, no, nie miała takiej sprawy nigdy, nie wiedziała, co z tym zrobić, więc konsultowała się tam z prawnikiem wiele razy. Koniec końców dostaliśmy tą odmowę nie od razu, tam spisaliśmy tylko taki protokół i po kilku dniach przyszła ta odmowa oficjalnie, więc dostaliśmy ją na papierze. I oczywiście tą odmowę zaskarżyliśmy do sądu.
Polskiego sądu.
Tak, do sądu pierwszej instancji.
Zgodnie z
sądowi ile zajęło odrzucenie waszej skargi?
Już nie pamiętam, jak długo to trwało.
To chyba było tak, że po pół roku zdaje się, był w sądzie rejonowym to orzeczenie sądu, a potem chyba też po pół roku.
Następne pół roku w sądzie apelacyjnym w Tarnowie. No i oczywiście oba te wyroki były dla nas niekorzystne, ale myśmy się tego spodziewali. Natomiast co ważne, dwa sądy, jeden rejonowy w Bochni, drugi apelacyjny w Tarnowie i dwa różne uzasadnienia. Ten wyrok w sądzie w Bochni został, no, moim zdaniem, kuriozalnie uzasadniony, bo pan sędzia stwierdził, że no my w zasadzie nasze prawo do życia rodzinnego nie jest wcale naruszone, bo każdy z nas może zawrzeć związek z osobą płci przeciwnej.
No, to powiem było kuriozalne.
To nas zabolało trochę, bo to pokazało, że chyba nie traktuje się nas poważnie. Natomiast uzasadnienie już w sądzie w Tarnowie no było takie na poziomie, to znaczy pan sędzia stwierdził, że rzeczywiście no zgodnie z obowiązującym prawem on nie może takiej zgody wydać. Natomiast to jest sygnał dla ustawodawcy, żeby przepisy zostały zmienione. No i to uzasadnienie było jak najbardziej zasadne.
No i było cywilizowane.
I cywilizowane, tak.
A później sprawa trafiła już do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tak, jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, który już w tym momencie był
Trybunałem Julii
Przyłębskiej. Chyba nie wiem, czy to już był Julii Przyłębskiej.
Tak,
to już był Trybunałem. Więc tam prawnicy się zastanawiali, czy to w ogóle dawać, czy nie dawać, czy to dla Europejskiego Sądu będzie miało znaczenie, ale to zostało skierowane jednocześnie tam do Trybunału. To nie miało oczywiście w przebiegu tej sprawy w Strasburgu żadnego znaczenia. W każdym razie do Strasburga zostało to złożone.
W 2017 roku zostały nadane nam numery sprawy i to było kilka tygodni po złożeniu już tych wszystkich dokumentów w Strasburgu i taka panowała opinia, że to było nad wyraz szybko, więc poczuliśmy takie wsparcie właśnie ze strony ETP, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że być może właśnie to jakoś pójdzie szybciej.
Najbliższą sobotę w Krakowie Marsz Równości i jednym z postulatów, o którym będzie pewnie głośno, to prawo do związków partnerskich i prawo do małżeństwa, bo orzekł to zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, odmawianie osobom, parom jednopłciowym prawa do zawarcia związku jest łamaniem ich praw człowieka. Dlaczego tak ważne dla was jest zawarcie małżeństwa, prawo do zawarcia małżeństwa? Już nie tylko związku partnerskiego, ale właśnie małżeństwa, bo słyszymy, no jest takie powszechne przyzwolenie na związek partnerski, ale małżeństwo, co to już nie w tym kraju.
No, my byśmy chcieli, aby została wprowadzona równość małżeńska, ponieważ jakby to oznacza, że nie ma już żadnego takiego kluczenia, szukania jakichś takich protez, no bo jesteśmy w 2024 roku. No i ta instytucja związku partnerskiego no już w większości krajów Unii Europejskiej.
Jest, ale w Polsce wciąż nie.
Tak, ale już w zasadzie w większości jest już równość małżeńska. Związki partnerskie były takim pierwszym etapem i one oczywiście mogą załatwiać wiele takich potrzebnych, praktycznych spraw, mogą nieść właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w tym wymiarze symbolicznym one ciągle jeszcze mówią, że dajemy wam tylko troszkę. Jeszcze nie jesteście dla nas tacy równi i równe. I w związku z tym dla nas osobiście jest oczywiste, że chcielibyśmy no, tej pełnej równości.
Od jak dawna jesteście razem? Mogę zapytać?
Ponad 20 lat.
No to chyba to jest no, wystarczający staż dla związku, żeby udowodnić, że to jest trwały związek, a nie tylko chwilowe zauroczenie.
No to prawda. Znaczy, ja myślę, że w ogóle to jest... No w Polsce oczywiście jesteśmy świadomi sytuacji politycznej i wiemy, że no, szanse na równość małżeńską w tym Sejmie są raczej żadne. Aczkolwiek paradoksalnie szybciej byłoby przyjąć równość małżeńską niż tworzyć osobne prawo o związkach partnerskich, bo to jest tylko dopisanie kolejnych osób, które mogą takie małżeństwo zawrzeć, prawda? Czyli ten proces legislacyjny mógłby być krótki, oczywiście przy założeniu, że będzie zgoda Sejmu.
Natomiast... Pani mecenas, że zapytam pani mecenas, zgadza się pani, że...
Zgadzam się z tym. Nie trzeba byłoby w tym wypadku zmieniać innych ustaw, na przykład kodeksu rodzinnego i szeregu innych ustaw, nie wiem, ustawy o podatku, ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak, byłoby to duże uproszczenie.
To co stoi na przeszkodzie?
No, co stoi na przeszkodzie? No wszyscy wiemy. No, skład obecnego Sejmu, wiemy, że w tym Sejmie cała trzecia droga, no może nie cała, ale no, duża część trzeciej drogi i na pewno całe PSL jest przeciwna równości małżeńskiej. Tam, jeżeli mówi się o adopcji czy nawet przysposobieniu dzieci, to już jest straszna trauma. To absolutnie tego się nie da przeprowadzić, myślę. Ja myślę, że tutaj...
No bo skoro małżeństwo, to i prawo do adopcji. Tak, chociaż tak. W gruncie rzeczy wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie jest prawo adopcyjne w Polsce i że nie ma dzieci do adopcji. To jest nieprawda, że domy dziecka są pełne dzieci czekających na rodziny. Tak naprawdę są kolejki związków dwupłciowych czekających na te dzieci, więc...
No tak, tylko że już teraz wiemy, to pokazały badania sprzed paru lat, że około 50 tysięcy dzieci jest wychowywanych w rodzinach tęczowych, więc jakby to już funkcjonuje. To była tylko kwestia po prostu no, zabezpieczenia funkcjonowania takich rodzin, co szczególnie no, jest istotne w przypadku, gdy na przykład, nie wiem, partnerka czy partner.
Tak, bo mówimy tutaj o adopcji nie dziecka z domu dziecka, tak. Czy dziecka, które wychowuje się w jakiejś pieczy tak. Zastępczej, tylko dzieci wychowywane przez jednego biologicznego rodzica i partnera tak. Życiowego. Partnerkę życiową tak. Tego rodzica.
Tak, no w przypadku śmierci biologicznego rodzica, no to można sobie wyobrazić, jak w takiej rozdartej rodzinie, jaka jest tragedia.
Ktoś, kto był opiekunem dziecka tak. Do tej pory, kto wychowywał to dziecko, staje się z dnia na dzień osobą obcą.
Tak, no i dziecko trafia do domu dziecka. Po prostu takie, tak zgodnie z prawem. Natomiast no, o to został zapytany pan Kosiniak-Kamysz. Co w takim przypadku? I on zaczął coś mówić o tym, że przecież sądy rozstrzygają. No,
ale sądy muszą mieć podstawę prawną do rozstrzygnięcia.
No tak, tylko że to nie trwa wtedy dwa tygodnie, tylko co z tym dzieckiem podczas kiedy ta sprawa trwa, prawda? Tutaj już kompletnie nie ma mowy o dobru dziecka. Tu jest mowa o politycznych kalkulacjach poszczególnych partii. Ponieważ adopcja dzieci straszono społeczeństwo przez wiele lat adopcją dzieci przez pary homoseksualne, więc w związku z tym teraz te partie, które określają się jako konserwatywne, no bardzo się boją, żeby przypadkiem nie poprzeć takiego rozwiązania, bo boją się stracić swój elektorat, ale wydaje mi się, że to chyba nie przyniesie im takiego zysku, dlatego że społeczeństwo z tego wynika jest dużo bardziej wyedukowane i dużo bardziej tolerancyjne, dużo bardziej otwarte niż politycy teraz w Sejmie. Mamy po prostu reprezentację Sejmu, która jest dużo bardziej konserwatywna niż całe społeczeństwo.
Pani mecenas, co daje związek partnerski i małżeństwo, parze, prawo do zawarcia takiego związku? Oprócz tej warstwy symbolicznej, tego, że ich związek jest równoprawny z innymi związkami.
Przede wszystkim jest to forma zabezpieczenia prawnego. Można tak poprowadzić legislację, żeby nawet w związku partnerskim uprawnić małżonków do dziedziczenia ustawowego. Nie małżonków, tylko partnerów. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że partnerzy no, są w długotrwałym związku, żyją na przykład tak jak panowie, już 20 lat. W przypadku na przykład...
Mają wspólny majątek.
Tak. W przypadku nagłej śmierci, jeżeli partner nie zabezpieczył w postaci testamentu drugiego partnera, to tak naprawdę dziedziczą jego krewni, czyli najbliższa rodzina. A nawet gdy zabezpieczy testamentem, to ten partner jest zobligowany do zapłaty no, dość wysokiego podatku od spadku i darowizn.
I może się zdarzyć, że nie będzie mógł dalej mieszkać w swoim mieszkaniu, zwłaszcza jeżeli zgłosi się dalsza rodzina po zachowek.
No, w naszym przypadku to akurat jest tak, że ja jestem właścicielem mieszkania, bo kredyt brałem na siebie, więc w związku z tym mieszkanie jest moje. No i teraz w momencie, gdyby mi się coś stało, no to to mieszkanie, oczywiście jest testament spisany, ale też nie mamy pewności, że on zostanie, nie zostanie podważony, albo przynajmniej nie będą chcieli zachówku moja rodzina, prawda, jacyś tam spadkobiercy, więc nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. No i ten podatek, to jest naprawdę duża kwota. Natomiast to są takie praktyczne względy, czy albo wyobraźcie sobie odbiór listu na poczcie. No, jeśli się jest małżonkami, to się idzie na pocztę, mówi, jestem małżonkiem, pokazuje się dowód i się odbiera list.
Ale czasami jest problem, kiedy nosi się inne nazwisko, do czego mamy prawo.
Jest. To prawda, ale zwykle to wystarcza. Natomiast w naszym przypadku musimy nosić taką wielką teczkę od notariusza, w której tam się upoważniamy do różnych czynności. I bywało tak, że pani na poczcie bardzo dokładnie przeglądała tą książkę, sprawdzając, czy rzeczywiście tam mamy prawo odebrać list partnera. Więc to jest takie trochę upokarzające. Czy na przykład informacja o stanie zdrowia. Oczywiście, że można, jak się trafia do szpitala, napisać takie upoważnienie i każdego można upoważnić, ale jak się trafia do szpitala w stanie
nagłym,
mm-hmm. prawda, bez świadomości, to nie można tego zrobić. No i teraz, no co? No,
powiem tylko, że tutaj jest furtka, bo tak można powiedzieć, że ten przepis jest eksponowany, właściwie nie, ta sytuacja z tym prawem do informacji o stanie zdrowia jest często eksponowana w mediach, że przy związkach partnerskich nie ma takiego prawa. Ja to kiedyś analizowałam i zasadniczo z ustawy wynika, że tak naprawdę osoba bliska w przypadku nagłym ma prawo, tylko jak udowodnić, że to jest osoba bliska?
No, my nie możemy udowodnić, to bo znaczy, nie mamy żadnego.
Jest to możliwe, bo w tej definicji zawiera się partner. Tylko, że jak lekarzowi powiedzieć, że ja jestem naprawdę tą osobą bliską?
No tak, jeśli się ma zawarty formalny związek, to można.
To można.
Tak,
znaczy nie, to wtedy jest małżonek, ale jest jeszcze tak. Oprócz tego małżonka także osoba bliska. Mhm. No ale jak to wykazać w sytuacji nagłej u lekarza, że to ja naprawdę jestem tą osobą, z którą żyję? No,
tak, to prawda.
My jesteśmy tak naprawdę skazani trochę na taką uznaniowość i taką dobrą
uprzejmość.
Wolę.
A w tej sprawie chodzi też chyba o szacunek i takie poczucie godności, że nie muszę udowadniać wszystkim dookoła, że nie jestem wielbłądem i nie jestem osobą
dokładnie
o to.
Tak, no dokładnie. W naszej kulturze funkcjonują pewne takie konstrukty, takie instytucje, właśnie jak na przykład małżeństwo, prawda? I państwo, odmawiając nam tego, też daje jasny sygnał wszystkim innym obywatelom i obywatelkom, no, że jednak coś z tą społecznością, z tymi ludźmi nieheteronormatywnymi, to jednak coś jest nie tak. I tak jak prześledzić zmianę przepisów, właśnie wprowadzanie związków partnerskich, czy też równości małżeńskiej w różnych państwach, jest takie ciekawe zestawienie w Wikipedii, które kiedyś prześledziłem, to pokazuje, bo w tabeli zestawiono jednocześnie wyniki badań społecznych i wszędzie tam, gdzie wprowadzono równość małżeńską bądź związki partnerskie, znacznie wzrosła akceptacja dla osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie. Więc to też jest jakby bardzo ważny aspekt no, takiej zmiany.
A was na tym etapie satysfakcjonowałyby tylko związki partnerskie?
Znaczy, byłoby to lepsze niż nic. Dlatego, że my w tej chwili mamy taki problem, ponieważ nie jesteśmy bardzo młodymi ludźmi, więc trzeba się przygotować na wszelkie możliwe sytuacje. Więc ja bym spał spokojniej dużo i Wojtek pewnie też, gdybyśmy się nawzajem zabezpieczyli po śmierci któregoś z nas. No tego nie możemy zrobić. Oczywiście to, co notariusza żeśmy podpisali, no to tam troszkę działa, troszkę nie. Ponadto no, wydaliśmy na to kilka tysięcy niby. Dlaczego, prawda? No, małżeństwo nie musi tego robić, prawda? Ma to z definicji. A my musimy chodzić do notariusza, płacić jakieś pieniądze i szukać jakiś obejść. I to jest właśnie też argument, który konserwatyści podnoszą, że ale przecież możecie pójść do notariusza i wszystko załatwić. Otóż nie. Nie można wszystkiego załatwić umową notarialną.
A właściwie dlaczego mamy być zmuszeni do załatwiania pewnych spraw przez notariusza, skoro inni członkowie tej samej społeczności, którzy płacą takie same podatki w tym kraju, nie muszą tego robić?
Dokładnie, dokładnie tak. To jest sprawa takiej godności. Na pewno czułbym się lepiej, gdybym wiedział, że mogę tak samo jak inni ludzie w tym kraju zawrzeć taki cywilizowany związek jak małżeństwo. Ale od razu mówię, nie muszę iść do kościoła. To nie musi być ślub kościelny, naprawdę nie.
Znaczy to oczywiście my jesteśmy na tyle świadomymi osobami i na tyle świadomymi też jakby, no, że tkwimy w tej polityce wszyscy i w jakimś tutaj uwarunkowaniach prawnych i politycznych. No znamy też konfigurację, śledzimy na bieżąco oczywiście politykę, interesujemy się życiem społecznym i wiemy jak jest i oczywiście jak zdajemy sobie też sprawę, jakby śledząc to, jak postępowały sprawy też w innych państwach. Pierwsza była bodajże Holandia w 1989 roku, albo Dania, już nie pamiętam. I to są ostatnie dekady tak naprawdę i śledząc właśnie widać jakby też te etapy, więc jakby no zdajemy sobie sprawę, że po prostu no, trzeba postępować jakimiś takimi krokami drobnymi. Teraz na Wokandzie są przepisy dotyczące mowy nienawiści. To też jest bardzo, bardzo ważna
sprawa. To jest osobny temat na osobny program. A na razie w najbliższą sobotę w Krakowie Marsz Równości. Po raz pierwszy pójdzie w nim prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Michał Niepielski, Wojciech Piątkowski i wspierała nas też mecenas Anna Niedźwiecka z Fundacji Kolektiwa. Dziękuję.
Dziękujemy. Do zobaczenia na marszu.